Otwórzcie wasze Biblię na urywku, który czytał Sebastian z Ewangelii. Ale Filipe mówi tylko po niemiecku. Speak German only. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Tytuł kazania: jak żyć z sąsiadami albo czas łaski. Do wyboru. I ten urywek przed chwilą żeśmy usłyszeli. Ja przeczytam taki kluczowy urywek, najbardziej kontrowersyjny, werset 44 i 45 z 5 rozdziału. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie, abyś Ty zechciał poprowadzić nas w tym urywku, który na pierwszy rzut oka wydaje się prosty, a jednak tak często zupełnie na opak wyjaśniany. Prosimy Ciebie, Boże, o Twoją łaskę. Prosimy Ciebie o to, abyśmy właśnie z niej, z Twojej łaski byli w stanie rozpoznawać czasy i okresy, przez które żyjemy, w których się znajdujemy i odpowiednio do tych czasów i okresów, abyśmy się zachowywali. Amen. Tak więc dzisiejszy temat tak naprawdę jest: jak żyć z sąsiadami. Kościół często jawi się jako jakieś ofermy, popychadła. I może też po części dzięki temu, że właśnie w zły sposób rozumiemy ten urywek. Urywek, który rozpoczyna się z 38 wersetem. Nie sprzeciwiajcie się złu, jeżeli ktoś was uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Ale ten urywek również mówi o tym okresie, który jest bardzo dziwnym okresem, w którym się obecnie znajdujemy. W okresie, w którym przyszło nam żyć w bezpośredniej bliskości ludzi niewierzących, którzy nie mają Boga na uwadze, którym w ogóle nie zależy na ani Bogu, ani nawet na najbardziej podstawowej przyzwoitości. Tak więc teraz jest taki okres, dziwny okres, kiedy naszymi sąsiadami, kiedy przy stoliku obok, w restauracji, kiedy w przedziale, w pociągu i tak dalej obcujemy bezpośredniej bliskości ludzi, którzy nienawidzą Boga. Ale pamiętajcie, nadchodzą jednak wielkie zmiany kosmologiczne. Wielkie zmiany. Ten porządek, który jest teraz, czyli to piękne słońce, czy piękny Jowisz, piękne gwiazdy na nocnym niebie, to wszystko puf, w jednej chwili zostanie zwinięte i przeminie i zniknie. I nigdy więcej się nie pojawi. Ale jak na razie mamy dziwny czas. Pamiętacie w zeszłym tygodniu psalm 112, 10 werset: bezbożny widzi, co widzi? Błogosławieństwo pobożnego. Widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Czyli bezbożny tak naprawdę jest zawistnikiem, mówiąc czysto po polsku, i leniwcem, który jedynie gniewa się, zgrzyta zębami, ale na końcu marnieje. Tak więc słuchajcie, żyjemy obok, żyjemy w jak najbliższym sąsiedztwie. Taki jest obecny okres, dziwny okres, dlatego że bardzo tymczasowy okres. I jak wiemy, jak doświadczyliśmy tego, nasze współżycie z niewierzącymi nie zawsze dobrze się układa. Najczęściej jest to uciążliwe i związane ze znacznym wyzwaniem. Pamiętacie westchnienie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który kiedy ktoś się skarży na jego uczniów i mówi: przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Jezus odpowiada, mówiąc: o rodzie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedzcie mi go tutaj. Także ten okres nie jest okresem prostym, jest okresem, który naprawdę obfituje w różnego rodzaju wyzwania. W zasadzie możemy powiedzieć, że obecny okres ma do czynienia z antagonizmem, z rozdwojeniem, z wrogością, rozdwojeniem, o którym mówił Jezus. I słuchajcie, ta wrogość w pewnym momencie, pamiętajmy o tym, nie zostanie usunięta. Nie myślmy, że ta wrogość zostanie usunięta, ale wręcz utrwalona na wieki. Można powiedzieć, że tak naprawdę historia świata to okres polaryzacji, czyli tak naprawdę okres wydawania owoców. W tym okresie zarówno dobrzy, jak i źli wydają swoje owoce. I kiedy popatrzymy na historię, my jesteśmy postmilenialistami, czyli wierzymy, że Ewangelia odniesie duży sukces w historii świata. No więc wierzymy, że dobrzy i źli ludzie będą wydawali swoje owoce, będą wydawali te owoce w coraz bardziej konsekwentny sposób, ale w końcu zatriumfuje Ewangelia. Tak więc żyjemy w czasie wzrastającej polaryzacji. Jak to często powtarzamy w Kościele, nie ma neutralności. Nigdzie ani żadnej. Każdy milimetr sześcienny tej rzeczywistości to jest co? To jest pole bitwy. Każdy milimetr sześcienny, czyli w jakąkolwiek dziedzinę byśmy się nie udali, czy to fizyka, czy matematyka, czy etyka, czy sztuka, gdziekolwiek byśmy się nie udali, tam mamy do czynienia, czy od razu, momentalnie znajdujemy się na polu bitwy. W związku z tym, że coś jest za, a coś jest przeciwko Bogu. Ale słuchajcie, teraz jest również czas łaski. Teraz jest czas, kiedy ostatecznie tak naprawdę nic nie zostało osądzone. Jest to czas, kiedy jeszcze przez krótką chwilę zbawienie tak naprawdę jest w zasięgu ręki. Nie ma jeszcze żadnych ostatecznych rozstrzygnięć. Czyli innymi słowy wierzymy, że historia ma znaczenie. To, co się dzieje w czasoprzestrzeni, jest jak najbardziej znaczące. Nikt z nas nie jest heretykiem, który chciałby powiedzieć, że nasze zachowanie nie ma znaczenia, dlatego że Bóg i tak o wszystkim zdecydował. No nie, to jest potworna herezja. My twierdzimy, że nie, teraz, to, co się dzieje teraz, co, w jaki sposób się zachowujemy, w tym krótkim czasie, w tym czasie, kiedy pielgrzymujemy na ziemi, ma jak najbardziej, jak największe, doniosłe znaczenie w wieczności. Teraz jest czas dojrzewania plonów. Teraz Ewangelia jest głoszona. Nie wiadomo, którzy ludzie, jak, w jaki sposób ludzie zostają zbawieni. Nie można na nikogo patrzeć w kategoriach ostateczności. Nie wolno nikogo przekreślać. Dlaczego? Dlatego, że nic nie wiadomo. Teraz jest czas, kiedy te rzeczy się kształtują. Czyli dopóki człowiek żyje, dopóki oddycha, jest dostępny dla Boga. Dla Jego łaski, do Jego łaski, Jego mocy. Tak więc żyjemy w obecnym czasie, który Bóg nazywa czasem nie mniej, nie więcej, ale czasem zbawienia. Teraz jest dzień zbawienia, teraz jest ten czas, czas łaski. I teraz Jezus mówi nam rzeczy, które my, nas, małe, przewrotne stworzenia, może przyprawić o zawrót głowy. I kontekst akurat tego urywka jest tutaj bardzo ważny, strasznie ważny. I poprzednie urywki przeczytaliśmy, czy czytaliśmy w Kościele w poprzednich tygodniach, Ale zobaczcie, 5 rozdział, 17 werset. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że w tygodniu dotykamy Biblię, że jednak czytacie Biblię w tygodniu w waszych domach. 17 werset, 5:17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Czyli słuchajcie, kiedy udamy się do naszego urywka, pamiętajmy o tym, że Jezus nie przyszedł znieść proroków, nie przyszedł znieść przykazania, nie przyszedł znieść Mojżesza z powierzchni ziemi, ale przyszedł wypełnić. Co więcej, mówi, że najmniejszy detal w prawie nie ulegnie zmianie. I zobaczcie werset 20, który jest arcyważny, jeśli chodzi o ten urywek, o którym będziemy mówić. Werset 20, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wydaje się, że właśnie ten urywek, werset 20, jak gdyby mówi, czy nadaje aromatu każdemu przykładowi, wszystkiemu, co bezpośrednio po tym urywku następuje. I po tym urywku, jak widzicie, mamy słyszeliście, iż, kilka słyszeliście, iż, i teraz udajemy się do naszego, słyszeliście, iż, ale pamiętamy, że musimy to słyszeliście, iż zinterpretować, czy popatrzeć na to właśnie poprzez werset 20, który mówi, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż ta faryzejska. Werset 38. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. W jakimś filmie cytowany jest Gandhi, który rzekomo stwierdza, podobno są wątpliwości, czy rzeczywiście to stwierdził, że jakby tą zasadę zastosować, to cały świat byłby ślepy i bez zębów. Oko za oko, ząb za ząb. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy się śmiać, broń Boże, z tej zasady, wspomnijmy na werset 17, że Jezus bynajmniej nie mówi, nie znosi tej zasady, dlatego że jest to zasada, którą On sam, możemy powiedzieć, dał Mojżeszowi. Jest to wspaniała zasada lex talionis, czyli zasada, która stwierdza, iż kara musi być odpowiednia do przestępstwa, czy musi być proporcjonalna do przestępstwa. Czyli kara nie może być zbyt wygórowana lub innego rodzaju, albo, broń Boże, tak jeśli pamiętacie jeszcze przykłady, które Sebastian cytował na wyjeździe sylwestrowym, albo, broń Boże, kara nie może dotykać osoby niewinnej, innej osoby, chociażby z tego powodu, że jest spokrewniona z winną osobą. Także jest to jak najbardziej zasada, która jest wspaniałą zasadą sprawiedliwości, która powinna być stosowana w naszych sądach. Żydzi jednak zaczęli stosować tę zasadę do codziennego życia. I mniej więcej w taki sposób. Jeżeli zaparkowałeś przed wjazdem do mojego garażu, ja teraz zaparkuję przed wjazdem do twojego garażu i nie mam grzechu. To jest najważniejszy dodatek. Jeżeli ty plotkowałeś o mnie, teraz ja mogę plotkować o tobie, tym samym mogę ci odpłacić i najważniejsze, pozostaje bez grzechu. I moglibyśmy od razu powiedzieć, o głupi faryzeusze, och, jakie śmieszne, jakie przekrętne stosowanie zasady oko za oko, ząb za ząb. Ale słuchajcie, zastanówmy się przez chwilę, czy nie stosujemy Bożego prawa w podobny faryzejski sposób, dokładnie tak jak oni. Weźmy na przykład nasze nerwowe wymiany słowne. I słuchajcie, prawda jest taka, że w odpowiednich okolicznościach, kiedy ktoś popchnie mnie albo popchnie was słowem w odpowiedni sposób, no to wiadomo, że dam się sprowokować. I że pierwsze słowa, które wyjdą z naszych ust, no, mogą być takie, których się później będziemy wstydzić. Ale słuchajcie, jakże często wygląda, że i na to nie ma usprawiedliwienia, na tego typu reakcję. Ale słuchajcie, a co dopiero z tym, kiedy na tym się nie kończy? Nie kończy się na tej pierwszej naszej ostrej reakcji, kiedy ktoś nam przykrość jakąś wyrządzi, ale wręcz odwrotnie. Nasze spięcia, nasze kłótnie wyglądają często jak regularny mecz bokserski. Czyli raz za raz, cios za cios. Jakże czujemy się usprawiedliwieni, można powiedzieć, w zadaniu kolejnego prawego sierpowego między oczy, między ślepia naszego ukochanego męża albo ukochanej żony. Dlaczego? Dlatego, że przecież to, co ona powiedziała albo to, co on powiedział, usprawiedliwia mnie właśnie w tego typu zachowaniu. Słuchajcie, jakże często stosujemy tą zasadę oko za oko, ząb za ząb właśnie w taki sposób w czasie naszych jakichś kłótni, w czasie naszych nieporozumień słownych. Słowo naucza czegoś zupełnie odwrotnego. W pierwszym Piotra czytamy: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Słuchajcie, bardzo dziwne słowa, że mamy błogosławić. I z jakiego powodu? Dlatego, że naszym przeznaczeniem jest błogosławieństwo. Mamy się zachowywać tak, jak miejsce, czy jak to, ku czemu zmierzamy. I dokładnie o tym jest tutaj mowa. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Co nie oznacza oczywiście, że nie mamy dochodzić swego przy innych okazjach w odpowiedni sposób. Na przykład to wcale nie oznacza, że mam nie bronić, mam nie zaciukać, powiedzmy, napastnika, który atakuje mój dom. Bynajmniej. Ale w normalnych sytuacjach życiowych Pismo mówi, Jezus mówi, masz być łaskawy i łagodny. Masz nie dochodzić swego za wszelką cenę, nie udawać się do sądu od razu, ale raczej umierać dla innych, raczej niż żyć dla siebie. Zwróćcie uwagę, nie sprzeciwiajcie się złemu. Nie zachowuj się tak, jakby to od ciebie wszystko zależało. Jeżeli ktoś ciebie poniża, niech tak będzie. Na tym polega śmierć. Na tym polega umieranie w małżeństwie, na tym polega umieranie w naszych relacjach w Kościele. Jeżeli ktoś ciebie poniża, niech tak będzie, niech jego będzie ostatnim słowem. Ale też z drugiej strony, uważajcie, nie mam się poniżać i tarzać w użalaniu nad samym sobą. Ale kiedy inny mnie poniża, niekoniecznie odwet jest wskazany. I słuchajcie, przykład, który jest tutaj, to jest bicie po twarzy. Bicie po twarzy to nie tylko ból i zranienie ciała. To jest najmniejszy aspekt tego wydarzenia. Ale przede wszystkim to jest oczywiście wyraz pogardy, poniżenia. To jest obdarcie z godności. I to jest najbardziej dotkliwe. Pamiętacie niesprawiedliwy sędzia, który nie chciał wziąć w obronę wdowy, co było jego główną motywacją. Nie bał się ani Boga, nie liczył się z człowiekiem, ale ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Tak więc mamy znosić siebie nawzajem, gdy was w 2 Koryntian 11, 20 czytamy, znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi i wreszcie, gdy was ktoś po twarzy bije. I również w księdze Micheasza czytamy, kijem biją po twarzy sędziego Izraela. Tak więc Jezus poucza nas, że nie mamy obstawać przy swojej godności za wszelką cenę, nie mamy jej zawzięcie bronić, dlatego że pamiętamy, kto jest poniżony, będzie wywyższony. I teraz podobnie, jeśli chodzi o resztę tych przykładów. Temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słuchajcie, cały ten urywek tak naprawdę ma do czynienia z jedną rzeczą, a to akurat jest z dawaniem, z darami. Słuchajcie, to jest bardzo istotny aspekt. Przyjmowanie darów tak naprawdę, czy sposób, w jaki przyjmujemy dary, a zwróćcie uwagę, że w każdej sekundzie te dary przyjmujemy, sposób, w jaki przyjmujemy dary, tak naprawdę kształtuje nasz charakter i tak naprawdę kształtuje naszą wieczność. I teraz werset 43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. I teraz zbliżamy się do tego, dochodzimy do tego kluczowego wersetu, do uwieńczenia, można powiedzieć, tych mów. Tak jak werset 20 był kluczowym wersetem w zrozumieniu tego, co następuje, tak samo werset 43 wydaje się nadawać, czy błąd, o którym ten werset mówi, wydaje się nadawać aromat wszystkim poprzednim wypowiedziom Jezusa. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Biblia nie mówi nic takiego. Biblia mówi coś zupełnie innego. I słuchajcie, tutaj mamy do czynienia właśnie z ludzką racjonalizacją, można powiedzieć, jakimś wymysłem, wyłagodzeniem, tłumaczeniem, czy wreszcie samousprawiedliwieniem. Wręcz odwrotnie, Jezus mówi, masz zachowywać się fair, z szacunkiem, z miłością, nawet w stosunku do swojego wroga. Zupełnie inaczej niż na przykład islamscy terroryści. Islamscy terroryści mogą pić alkohol, mogą zachowywać się w zupełnie sprzeczny ze swoim wyznaniem sposób, podczas gdy Jezus mówi, ja mam się zachowywać zawsze w ten sam sposób. W drugiej Mojżeszowej czytamy, jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła, twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. W piątej Mojżeszowej, nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem, i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem. W księdze przypowieści czytamy, nie mów, jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię. Każdemu oddam według jego czynu. I słynny urywek z 25 rozdziału w księdze przypowieści. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. A Pan ci odpłaci, czy Pan ci wynagrodzi. Tak więc nic z tych rzeczy. Bóg mówi wręcz odwrotnie. Nie ma czegoś takiego, że będziesz miłował bliźniego swego, będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, werset 44, coś zupełnie odwrotnego niż to, co słyszeliście od faryzeuszy. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czyli dochodzimy teraz do bardzo niebezpiecznego urywka. Mamy modlić się o prześladowców, co nie znaczy, jak już powiedziałem, że nie mamy bronić swoich domostw w sytuacjach zagrożenia życia, ale mamy się modlić o klęskę wrogów ludu Bożego lub o ich nawrócenie. Czyli tak czy siak modlimy się o sąd. Modlimy się, aby Bóg osądził wrogów Boży. W jaki sposób? Aby miecz z ust Jezusa zabił ich, zanim umrą, aby się nawrócili, albo aby Bóg usunął ich, aby Bóg usunął ich z drogi. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Teraz słuchajcie, pytanie, które jest przed nami, co to znaczy miłować nieprzyjaciół? Dlatego, że czasami udajemy się w wielkie jakieś filozofie i teologie. Prosta rzecz. Co to znaczy miłować przyjaciół? Jezus mówi tutaj o miłowaniu przyjaciół. Co on ma na myśli, że mamy miłować nieprzyjaciół? To jest tym kluczowym jak gdyby pytaniem tego urywka. Pytanie, czy Bóg ich też miłuje? Na przykład, czy Bóg miłuje krwawych oprawców i gwałcicieli, którzy do końca tak czynią? Jakie Bóg ma nastawienie w stosunku do nich? No więc co to znaczy miłować nieprzyjaciół? I teraz kontekst bezpośredni, czyli pamiętacie wszystkie urywki od wersetu od 38 do 42 wersetu. Kontekst bezpośredni oznacza, że miłować nieprzyjaciół to, co to znaczy? W kontekście najpierw bezpośrednim, dawać dobre dary. W zgodzie z kontekstem musimy powiedzieć, miłować nieprzyjaciół to obdarowywać dobrymi darami. I oczywiście, co to znaczy miłować nieprzyjaciół? No, bezpośredni kontekst to jest również werset 45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak więc miłować nieprzyjaciół według bezpośredniego kontekstu znaczy być jak Bóg, naśladować Boga, czyli obdarowywać dobrymi darami nawet nieprzyjaciół. Kontekst szerszy, co to jest miłość? Co to znaczy kochać? Co to znaczy kochać ludzi bliźniego, bliźnich wokół mnie? Kochać znaczy po prostu, według Rzymian 13 rozdział, znaczy wypełnić prawo. Kochać znaczy traktować innych według przykazań Bożych. Czyli zapamiętajcie, miłość oznacza traktowanie wszystkich według przykazań Bożych. I teraz, kiedy Jezus mówi, że masz traktować nieprzyjaciół, masz miłować nieprzyjaciół, co ma na myśli? To, co powiedział wcześniej, masz ich obdarowywać, masz w taki sposób ich traktować, obdarowywać, tudzież traktować ich według Bożego prawa. Czyli nie możesz ich mordować, nie możesz ich okradać, nie możesz robić niczego, czego zabrania prawo. No ale teraz bardzo kluczowe pytanie. To co w takim razie, bo niektórzy mówią miłować, znaczy tą taką ciepłą, jakimś uczuciem darzyć wszystkich i być takimi dobrodusznymi i tak dalej. Czy aby na pewno to ma na myśli ten urywek. Słuchajcie, słynny psalm 139, którego nigdy nikt nie doczytuje do końca. Na końcu znajdujemy co? Och, ale to są takie... Po co te słowa są w tym psalmie? Co z nimi zrobić? O, mówi Dawid, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi, Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. I teraz 21 werset. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? I werset 22. Ojej. Nienawidzę ich całą duszą. Stali się wrogami moimi. Tak więc wielkie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, bo na tym polega problem, czy na tym polegają błędy interpretacyjne, moim zdaniem, związane z tym urywkiem. Wielkie pytanie za 100 tysięcy dolarów jest następujące. Czy dar Boży z wersetu 45, abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To są dobre dary od Boga. Czy dobry dar Boży oznacza Jego przychylność i życzliwość? Widzicie? To jest pytanie. I odpowiedź jest bynajmniej. Absolutnie nie. Dobre dary Boże bynajmniej nie oznaczają przychylności. Czyli z drugiej strony, jeżeli jeszcze nie śpicie, jeżeli jeszcze jesteście w stanie myśleć, to posłuchajcie tego zdania. Brak Bożej życzliwości nie oznacza braku darów. Brak Bożej życzliwości nie oznacza braku darów. Czyli dary są, wszyscy dostępują darów, ale niech bynajmniej ktoś nie myśli, że właśnie z tego tytułu, że jest współudziałowcem tych darów, oznacza to, że Bóg jest mu przychylny. Słuchajcie, proste pytanie. Dlatego, że w naszej i to w naszym kontekście znaczy się gdzieś tam na peryferiach różnych rzeczy, w które członkowie naszego kościoła byli zaangażowani. To się też pojawiło. Kwestia Izraela, czy Bóg kocha Izraela, czy jak to jest, o co tu chodzi i tak dalej. Pierwsze pytanie, najważniejsze pytanie. Kogo Bóg miłuje? Tak już sprowadźmy wszystko do najprostszych rzeczy. I słuchajcie, nie wolno, kiedy jesteśmy jacyś stumanieni, otumanieni przez różne dziwne teologie, jakieś mesjańskie czy nie wiadomo co, wszystko sprowadźmy do tego prostego pytania. Kogo Bóg miłuje? Bóg miłuje tylko tego, kto jest w Chrystusie. To jest prosta rzecz. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jak powiada apostoł Jan, jeżeli masz Syna, masz Ojca. Nie jesteś w Chrystusie, nie możesz liczyć na żadną przychylność Bożą. I zobaczcie, w Rzymian 2 rozdziale czytamy, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci. Co to znaczy dobroć? Definicja dobroci. Co to jest dobroć? Dobroć znaczy dawać dobre dary. Jesteście dobrzy w stosunku do waszych dzieci. Co to znaczy? Że obdarowujecie je dobrymi darami. No nie dajecie, pamiętacie, nie dajecie skorpiona zamiast jajka, żeby sobie zjadło i tak dalej. Jesteście, to jest obraz dobroci. I teraz zobaczcie, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. I teraz zobaczcie 5 werset. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew. Słuchajcie, czas, jaki to jest czas? To jest ciągły. To jest proces. To nie jest moment, jedna chwila. Ale ty poprzez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. W Rzymian 12 rozdziale czytamy: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Za wiele miłości w tym wersecie nie ma. Jeśli tedy łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go. Zobaczcie, cały czas to samo. Co jest to samo? Dobre dary. Cały czas chodzi o dobre dary. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Słuchajcie, nie ma tu wiele o miłości. Jest miłość w tym sensie, że masz dawać dobre dary, nawet nieprzyjaciołom. Dlaczego? Dlatego, że takie jest Boże prawo. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak nakazuje. Ale jest jeszcze jedna motywacja inna, której się wstydzimy. Że to sprowadza sąd. Że to sprowadza sąd. Że to, że jesteśmy częścią Bożej pomsty. Czyli nie zawsze, ale nie zawsze nasz dar, którym obdarowujemy niewierzących, jest na węgle, można powiedzieć, rozżarzone. Czasami jest na życie. Nie wiemy, jak Bóg czego używa. Dla jednych ku życiu, dla innych dobry dar jest, i teraz zacytuję Garego Norta, którego wszyscy czytają w kościele ostatnio, i może przestaniecie go lubić po tym cytacie. Dla jednych dobry dar jest ku życiu, dla tych, którzy dziękują Bogu, odwracają się i dziękują: Boże, dziękuję Ci, że moje serce bije, że oddycham, że mam dzieci, że tak bardzo mi błogosławisz za wszystko, co mam. Dla innych te same rzeczy, dobre dary, jest jak podanie liny, na której się powieszą na wieczność. Czyli dobry dar jest jak podanie liny, na której się powieszą na wieczność. Słuchajcie, co oznacza słowo? Zastanówcie się nad tym słowem w tym kontekście. Komu dużo dano, wiele od niego będzie się domagać. Komu dużo dano, jeżeli bardzo zostaliście obdarowani, co to oznacza? Że dużo się od nas będzie domagać. A co to znaczy, że od nas dużo się będzie domagać? No to nie oznacza nic innego jak sąd. Czyli zwróćmy uwagę, jeżeli mamy dary, każdy dar, każdy oddech, każda chwila nie jest sobie muzą, ale każda chwila jest czymś, co będą od nas wymagać, czego będą od nas wymagać. Czyli mamy być naśladowcami, bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie, czy celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały, czyli kompletny, doskonały jest. Czyli zobaczcie, w tym okresie mamy zachowywać się według Bożego prawa, mamy rozdawać dobre dary. Dlaczego? Dlatego, że te dobre dary, które rozdajemy, czemu służą? Służą kształtowaniu tych rzeczy, które teraz w tej historii, w tym czasie, niesłychanie ważne, które się kształtują. Dlatego, że nie ma obojętności. Każdy dar, który otrzymujemy, każdy dar, który dajemy, pojawi się również na sądzie. Czyli w tym okresie mamy naśladować Boga. Teraz zabiegamy o ludzi, smucimy się, kiedy ktoś szydzi z Ewangelii. Teraz dajemy dobre dary tym, którzy nas prześladują. Ale słuchajcie, w przyszłym okresie również będziemy Boga naśladować. A to będzie inny okres, kiedy będziemy Jego naśladować. W przyszłym okresie, jak czytamy w ostatnich wersetach Księgi Izajasza, tudzież w objawieniu świętego Jana, kiedy zobaczymy piekło, kiedy zobaczymy sąd Boży, wtedy wykrzykniemy wraz z Bogiem: Alleluja, chwała Tobie Boże. dlatego że Twoje wyroki są sprawiedliwe. Ale słuchajcie, teraz jest jeszcze czas zbawienia. Teraz nawołujemy do nawrócenia. Teraz rozdajemy dobre dary, tak jak Jezus nas zachęca. Teraz jest czas uprzejmości według prawa, miłości, nazwijmy to, dla wszystkich. W liście do Galacjan czytamy, przeto póki czas mamy, słuchajcie te trzy malutkie słówka, póki czas mamy. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Tak więc jest to obecnie kontekst, w którym wypracowują, kształtują się, można powiedzieć, wieczne rozróżnienia. Powszechna Boża łaska jest tłem, płótnem, na którym Bóg maluje pełnej chwały plan, którego częścią również każdy z nas tutaj jest. Tak więc Jezus mówi, mamy się odróżniać od świata, mamy być szczególni. W jaki sposób? Mamy okazywać szacunek wszystkim, traktować wszystkich złych i dobrych, złośliwych i uczynnych z szacunkiem, który im się należy. I z czego wynika ten szacunek? No, z wielu rzeczy. Każdy jest nosicielem Bożego obrazu. Co więcej, każdy z ludzi siedzących jest naszym krewnym. Jest naszym bratem lub naszą siostrą. Każdy jest naszym krewnym. Ale co więcej wiemy, że rozdając dobre dary, traktując wszystkich według Bożego prawa, jesteśmy częścią Bożego dzieła, które teraz w tym czasie się dokonuje. Tak więc nie osądzajmy innych, nie strońmy od innych, dlatego że rozumiejmy, że sami jesteśmy pożałowania godni. I słuchajcie, tak na koniec. Można podsumować, że nie ma żadnych postojów. Tak to nazwijmy. Nie ma żadnych postojów. Nie ma żadnej neutralności. Każdy z nas w każdej chwili porusza się naprzód. Każdy, wierzący, niewierzący, jest odbiorcą darów, można powiedzieć odbieraczem, bez przerwy, na przekleństwo albo na życie. Ale w każdej chwili, każdy z nas, nie ma tak, że ja nie chcę nic od Ciebie, Panie Boże, i Ty też mnie zostaw w spokoju. No nie ma czegoś takiego, nie ma takiej sytuacji. W każdej chwili każdy odbiera dary i my mamy dawać te dary, mamy być, imitować, naśladować naszego Boga, który jest w niebie, czyli wszystkim mamy rozdawać dary, aby Jego dzieło, Jego rozróżnienia tajemnicze się dokonywały. Tak więc teraz jest szczególnie wartościowy czas, czas łaski. Łaska nam została okazana, tym bardziej powinniśmy prowadzić innych do łaski. Okazujmy łaskę innym, tak jak Bóg. Kiedyś ten obecny czas, i to można powiedzieć wkrótce, się skończy. I wtedy co się stanie? Kurs obrany stanie się kursem niezmiennym. Teraz tak jeszcze nie jest. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że nigdy w życiu za 100 tysięcy lat nie odgadlibyśmy, czym jest obecny czas. Dziękujemy, że Ty otwierasz nasze oczy, abyśmy spoglądali na ten czas jako szczególnie wartościowy, że teraz jest czas zbawienia, teraz jest dzień zbawienia, teraz jest czas, kiedy wszystko kształtuje się. Teraz jest czas, kiedy każde nasze działanie, każdy dar, który przyjmujemy, każdy dar, który rozdzielamy, prowadzi, dodaje do czegoś. Panie Boże, dziękujemy Ci za tą perspektywę. Prosimy, abyśmy dostrzegli doniosłość tych chwil, tych kilku chwil, które przypisałeś nam na tej ziemi. Prosimy, abyśmy byli światłem, abyśmy byli Twoimi naśladowcami, abyśmy rozdawali Twoje dobre dary. Prosimy, aby te dary służyły ku zbawieniu naszych bliskich, naszych sąsiadów. Ale wiemy, Panie Boże, mamy pewność, że każdy dar Ty użyjesz, aby zaprowadzić swoje niepodważalne, święte, prawe wyroki. Dziękujemy Ci, Boże, że naszym schronieniem jest Chrystus. Dziękujemy Ci, że w Nim mamy wszelkie pocieszenie, że nie musimy powątpiewać, zastanawiać się, ale dzięki Niemu uratowałeś nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dzięki Niemu uratowałeś nas przed gromadzeniem gniewu podczas dni naszego pielgrzymowania. Amen.